Ścieżki wiary.
Witam Państwa, Anna Rębas, to jest audycja Ścieżki Wiary i zapraszam dzisiaj na spotkanie z siostrą Małgorzatą Chmielewską. Jej zakon to wspólnota Chleb Życia, Stowarzyszenie Świeckich, którzy chcą pomagać ludziom znajdującym się w potrzebie. Siostra nosi chyba najbardziej rozpoznawalny habit w Polsce, rudobrązowy. W chłodniejsze dni lubi nakładać na niego taki ocieplany bezrękawnik, a na głowę zakłada obowiązkowo białą chustkę. Mówi, że nie jest w zgromadzeniu zakonnym, w takim tradycyjnym tego słowa znaczeniu, ale w katolickiej wspólnocie. Ale i tak do Małgorzaty Chmielewskiej wszyscy mówią siostra, tak jakby była zakonnicą. Zatem podsumowując, Małgorzata Chmielewska, siostra we wspólnocie Chleb Życia, została laureatką Medalu Wolności Słowa. Wydarzenie zorganizowała Fundacja Grand Press w trosce o promowanie mądrych słów w przestrzeni publicznej oraz utrzymanie wolności słowa w Polsce. Ta piątkowa uroczystość była wzruszająca. Siostra, odbierając tę nagrodę, była bardzo wzruszona i faktycznie zaskoczona. Mówiła, że się nie spodziewała. Ja rozmawiałam z nią troszeczkę wcześniej. Udzieliła mi wywiadu i już pod koniec tego wywiadu, kiedy wywoływano ją prawie na scenę, ona powiedziała, że nie, żadnych nagród nie chcę, na pewno nic nie będzie. A jednak było.
Proszę Państwa, jestem ogromnie wdzięczna, wzruszona i zaskoczona, bo nigdy mi nie przyszło do głowy, że będziemy, moja fundacja, nasza wspólnota katolicka odznaczona za wolność słowa. Taki żarcik kiedyś mój starszy brat powiedział, załatwiłbym ci spotkanie z papieżem, był dyplomatą, tylko boję się, że będziesz mówiła brzydkie wyrazy. Ogromnie dziękuję. Ta nagroda i spotkanie z Państwem, którzy bardzo wielu tutaj też chylę czoła, żyli i żyją nadal walką o dobro, po prostu. Walką o dobro, ale nie walką o przemocą, tylko walką miłością, tworzeniem, czynieniem miłości, czynieniem sprawiedliwości, obroną najsłabszych. I to jest dla nas ogromne wsparcie. I zawsze się zastanawiam, co ja robię w takim towarzystwie, bo mieszkam na co dzień i żyję z ludźmi, którzy, powiedzmy sobie, no nie docierają do takich progów. Musimy, myślę, wszyscy bardzo pilnować tego świata. Dziękuję.
Witam siostrę, szczęść Boże.
Bóg zapłać, dzień dobry.
Mówi siostra, że daleko do tego Gdańska, ze Świętokrzyskiego.
Tak, daleko. Następnym razem mówię, róbcie, kochani, imprezki trochę bliżej.
Przyjechała siostra na wydarzenie wielkie, które zawsze w sierpniu tutaj w Europejskim Centrum Solidarności się odbywa. Medale Wolności Słowa. A siostra znana jest z tego swojego słowa. Niepokornego, ważnego.
Niepokornego jęzorka.
Ale wydaje mi się, że nie przekracza siostra nigdy granic. Siostra mówi ważne rzeczy, czasami bardzo dobitnie, ale zawsze w jakiś taki sposób siostra się zatrzymuje nad tą przepaścią, kiedy zaczyna się robić skandal. Siostra nie wywołuje skandalu.
To nigdy nie było i nie jest moim celem. Wręcz nie lubię skandali, nie lubię agresji słownej, oczywiście czynnej też nie. I myślę, że budowanie pokoju, solidarności, sprawiedliwości, a już nie mówiąc o świecie miłości, miłosierdzia, to budowanie, które zlecił nam Chrystus, nie może w żadnym wypadku być robione narzędziami, które są sprzeczne z Ewangelią.
I to zawsze siostrze przyświeca, takie podejście do drugiego człowieka i do wypowiedzi i do wystąpień różnego rodzaju. Zawsze siostra o tym pamięta?
Przyświeca mi zawsze. To nie oznacza, że zawsze mi wychodzi. Ale w wystąpieniach publicznych bardzo, bardzo uważam, żeby były to słowa, pod którymi mógł się podpisać Pan Jezus, no po prostu. Lub też treść wyrażona takimi słowami, pod którymi mógłby się podpisać Pan Jezus, co nie oznacza, że czasami nie ma gniewu, ale ten gniew też musi być wyrażony w sposób ewangeliczny, po prostu. Mówił chyba święty Jan od Krzyża, tam gdzie nie ma miłości, dawajcie miłość, a znajdziecie miłość. Ta miłość niekoniecznie się wiąże z przytuleniem człowieka, który krzywdzi drugiego człowieka. Miłość może się wiązać i powinna także z prawdą, z pomocą człowiekowi, żeby zrozumiał, że robi źle po prostu.
Jak siostra trafiła do fundacji, jak siostra trafiła do wspólnoty, jak to się stało, że siostra zawierzyła swoje życie też Bogu? Czy to rodzina, czy to dom, czy to otoczenie siostrę do tego przyciągnęło, czy sama siostra, czytając na przykład pisma, Biblię, Ewangelię, rozmawiając z osobami duchownymi, weszła na tą ścieżkę wiary?
W moim domu nie było jakiejś specjalnej religijnej atmosfery, choć moi rodzice w żadnym wypadku nie deklarowali się jako ateiści czy komuniści, tym wręcz przeciwnie. Powiedziałabym, natomiast nie było atmosfery pobożności, obchodzono święta, ale posyłano nas na religię. Religia wtedy była w salkach przy kościołach. I natomiast ja po prostu szukałam prawdy, przeryłam różne dzieła, łącznie z pismami wschodnimi, zapoznałam się z islamem i w pewnym momencie oczywiście też Biblia i Ewangelia, i w pewnym momencie zrozumiałam, że Chrystus mówi prawdę i że to jest jedyna droga, a ponieważ jest to droga miłości, to należy nią pójść, po co się rozdrabniać. To nie oznacza oczywiście, że małżeństwo nie może być drogą i jest drogą miłości. To broń Boże, małżeństwo jest sakramentem, śluby zakonne, nie. To trzeba rozróżnić. Natomiast można poświęcić życie rodzinie, dzieciom, nigdy nie zapominając, i to mówił o tym bardzo wyraźnie święty Jan Paweł II, nigdy nie zapominając także o otoczeniu, o bliźnich. Familiaris Consortio, encyklika o rodzinie Jana Pawła II, daje temu wyraz, że chrześcijanie, każdy, w tym rodziny, są na swój sposób, zgodnie ze swoim powołaniem, powołani do głoszenia Ewangelii, do robienia miłosierdzia. Nie znoszę słowa czynienie, bo to takie jest. No, po prostu trzeba robić, no, trzeba pomóc, trzeba przygarnąć, trzeba być uczciwym i parę różnych rzeczy trzeba, żeby rzeczywiście być świadkiem.
Rodzice też tacy byli? Mama?
Moi rodzice byli ludźmi o bardzo głębokiej wrażliwości, matka i ojciec. Ojciec mój był lekarzem, miał dramatyczne historie wojenne. Był lekarzem koniec końców na wsi. Nigdy w życiu nie brał łapówek. Szanował każdego człowieka, nie liczył godzin pracy i był niezwykle uczciwym lekarzem. Kiedy już na emeryturze pracował jako lekarz w warszawskim domu pomocy społecznej, weszła niewidoma pani z książeczką zdrowia, w której była łapówka, to najpierw wyleciała książeczka, a potem była wyproszona pani. I pani wróciła, bo pani była niewidoma, przerażona, że doktorze, ja jestem niewidoma, chyba za mało panu dałam. Takie były czasy. Bywają jeszcze, choć na szczęście już nie, to były lata 90. Początek lat 90.
To nie tak dawno.
To nie tak, wcale nie tak dawno. Moja matka też zawsze troszczyła się o najsłabszych w rodzinie, o sąsiadów, była nauczycielką, więc o jakichś słabszych uczniów na tyle, na ile oczywiście wtedy można to było robić. To były takie, nie było oczywiście możliwości żadnych ruchów i tak dalej, to były indywidualne i zawsze w naszym domu byli przegarniani ci, którzy starsze ciocie, jakieś sąsiadki, znajome z powstania, oboje rodzice byli w powstaniu. Tak to wyglądało.
A gdzie się siostra urodziła?
Urodziłam się w Poznaniu, ponieważ po wojnie, zupełnie niezależnie, oboje moi rodzice jeszcze wtedy się nie znali, trafili do Poznania, bo Warszawa nie istniała i tam się poznali. Mieli po prostu, każde z nich miało rodziny w Poznaniu. Matka była ranna w powstaniu, była sanitariuszką, uciekła z transportu do Oświęcimia z obozu w Pruszkowie. Natomiast ojciec uciekł z obozu jenieckiego w Klagenfurt, trafił do partyzantki jugosłowiańskiej, bo taka była po prostu Józefa Broz Tito, komunisty. Ojciec nie był komunistą, ale walczyli z Niemcami. Następnie w jakiejś zasadce wpadł oddział i trafił do Dachau i wyzwolili go Amerykanie. No i później nie mógł wrócić do Warszawy, bo jej nie było po prostu, więc w Poznaniu. A później było śmiesznie, dlatego że ojciec, kiedy skończył medycynę, wtedy to były czasy stalinowskie, brano lekarzy, absolwentów medycyny przymusowo do wojska, bezterminowo. Wobec tego z całą rodziną dzieciństwo wczesne spędziłam na ziemiach odzyskanych. piła, gruciąc. I dopiero w 56 roku rodzicom udało, jeszcze ojciec był wojskowym, rodzicom udało się ojcu przenieść do Warszawy jeszcze jako wojskowy i zaraz potem uciekł z tego wojska i to jest historia, o której się dowiedziałem niedawno. Brat mój znalazł dokumenty godne wojaka Szwejka, ponieważ nie chcieli go zwolnić z wojska. Zwolniono go i dostaliśmy brat na kserokopię tej decyzji. Jej treść była mniej więcej taka. Kapitan Chmielewski nie widzi, wobec tego salutuje żołnierzom niższej rangi i leśnikom, co stanowi hańbę dla Ludowego Wojska Polskiego, przeniesiony do rezerwy. To było godne mojego ojca, dowcipaca oczywiście widział. To parę miesięcy temu brat mi to przesłał mailem, gdzieś to wygrzebał, no więc, no i rodzice wreszcie w tej Warszawie byli i tam zmarli.
Podejrzewam, że gdyby siostra była w jakiejś świeckiej instytucji, to też by siostra tak robiła, jak teraz robi, to robiła, co teraz robi, pomagała, mówiła, miała zdolność podsumowywania tego w takich słowach konkretnych, generalskich, generałów. Tak, taki przydomek siostra ma, generał?
Tak, ktoś napisał kiedyś, przyjaciel nasz, książkę Generał w habicie. Może to ta armia komunistyczna tak na mnie wpłynęła. W rzeczywistości myślę, że przede wszystkim moi rodzice mieli bardzo duże poczucie humoru i dystans i to nas ratowało w bardzo wielu sytuacjach i to na pewno mam po nich, jak również no, to, że jednak interesujemy się tym, co się dzieje dookoła. Nie wiem, co by było gdyby, natomiast wiem, co jest teraz. Staram się być wierna temu, co wybrałam. I to, jak każde życie, to jest droga. Chrystus mówi, jestem drogą, prawdą i życiem. Droga z Chrystusem, bycie z Chrystusem nie polega na tym, że raz utknęliśmy i no i sobie tkwimy tu do kościółka i potem prawda jest dobrze. Nie, droga. Na naszej drodze życiowej Chrystus stawia nam, ja się śmieję, proroków. Takimi prorokami no, byli ludzie bezdomni, których zauważyła zresztą moja przyjaciółka w kościele jezuitów w Warszawie, którzy nie mieli dokąd pójść i po ostatniej mszy świętej, to były czasy komunizmu jeszcze, po ostatniej mszy świętej szli na ulicę, my do ciepłych domków. Takimi po kolei prorokami były na przykład dzieci moje przybrane, które stawały przede mną i trzeba się było podrapać w głowę i powiedzieć, no dobra, można oddać do bidula, a można jednak zrobić coś więcej. I tak jest do dzisiaj.
Bardzo serdeczne dzięki za to, co siostra robi, za te słowa o tych ukraińskich dzieciach, starych ludziach, seniorach, którym trzeba pomóc. To, co wybrzmiało bardzo mocno w tym roku. Bardzo dziękuję za te słowa.
Dziękuję ogromnie.
A moim i Państwa gościem była dzisiaj siostra Małgorzata Chmielewska. Kłaniam się za uwagę. Dziękuję. Anna Rębas, to była audycja Ścieżki Wiary.
Ścieżki Wiary.